Witam, kłaniam się Państwu, Wiesław Pilch. Odcinek, proszę Państwa, czytam odcinek 15. 15 odcinek książki pana profesora Krzysztofa Gawlikowskiego Konfucjański model państwa w Chinach. Jest to część 15. Rozdział nazywa się Izolacjonizm. Rozdział nazwany przez profesora Izolacjonizmem. W dziejach Chin były okresy stosunkowo szerokiego otwarcia kraju na świat i kontaktów z cudzoziemcami, przyjmowania ich wynalazków oraz obyczajów. Pojawiały się nawet pomysły szerzenia cywilizacji i ekspansji politycznej. Przeważały jednak koncepcje separowania się od barbarzyńców, włączone ostatecznie do oficjalnego obiegu ideologii konfucjańskiej. Zasadę tę uznawano za podstawowy element właściwego porządku polityczno-moralnego świata. W drugim tysiącleciu izolacjonistyczna polityka niewątpliwie dominowała. Tendencje takie związane były nie tylko z koncepcjami prymatu Chin w świecie i potrzebą przechowywania przez nie zdobyczy cywilizacji, ale także z realnymi interesami. Chodziło o ochronę najwyżej rozwiniętego kraju świata przed grabieżczymi najazdami i niekontrolowanym napływem barbarzyńców chcących się tam osiedlić lub przybywających w celach komercyjnych, aby nabywać dobra wytworzone przy użyciu nieznanych im technik. Wiedzą Chin, księgi, rozmaite wynalazki oraz techniki sadzonki i tym podobne, będące podstawą ich prymatu, troskliwie ukrywano przed cudzoziemcami. Chcąc utrzymać cywilizacyjny prymat cesarstwa, zakazywano wywozu przedmiotów oraz specjalistów mogących przenieść know-how. Na transfer tej wiedzy za granicą musiał wyrazić zgodę cesarz. Przepraszam. Izolacjonizm przez stulecia był wręcz podstawową zasadą ustrojową, która zadziwiała przybywających tam Europejczyków. Dotyczył nie tylko kontaktów z cudzoziemcami, lecz nawet wzajemnych stosunków mieszkańców cesarstwa. Stosowano go na wszystkich szczeblach administracyjnych. Wsie, wspólnoty uliczkowe, sąsiedztwa, wioski oraz dzielnice w miastach zamykano na noc. W XIX-wiecznym Pekinie, w obrębie murów miejskich, samego niewielkiego miasta wewnętrznego, było 1219 bram takich wspólnot uliczkowych i dzielnicowych zamykanych na noc. Na rzekach i kanałach instalowano specjalne bramy wodne, zamykane na noc łańcuchami. Każda ze wspólnot miała silne poczucie tożsamości, swoje obyczaje, normy i świątynię z bóstwem opiekuńczym. Członków innych wspólnot uważano za obcych i traktowano podejrzliwie, zwłaszcza gdy byli spoza danego powiatu. Strażnicy oraz celnicy na granicy powiatów i prowincji sprawdzali dokumenty podróżne i spisy przewożonych do gór, pobierali też odpowiednie opłaty. Głowy rodzin udzielały swoim członkom pisemnego zezwolenia na podróże, a zwierzchnicy administracyjni swym podwładny na dalsze eskapady. Na wyjazd za granicę musiał wyrazić zgodę sam urząd cesarski, a wydawano je jedynie w przypadkach wyjątkowych. Przekraczanie granic odbywało się więc często nielegalnie, choć władze prowincji nadmorskich mogły w praktyce tolerować takie podróże, gdyż nie były w stanie ich zakazać. Chiny były więc zamknięte dla cudzoziemców na ich wjazd i podróż do określonego miejsca, co było za każdym razem uzyskać zezwolenie władz centralnych, podobnie jak na zmiany miejsca pobytu przez cudzoziemca. Przybyszami mogli zajmować się jedynie upoważnieni do tego funkcjonariusze państwowi z Ministerstwa Rytuału, zaś prywatne i nieautoryzowane kontakty z cudzoziemcami zazwyczaj karano surowo. W połowie XVIII wieku, gdy wzrosło zagrożenie ze strony kupców europejskich, radykalnie ograniczono kontakty z cudzoziemskimi cudzoziemcami zamorskimi, wprowadzając nawet zakaz uczenia języka chińskiego oraz sprzedawania wszelkich książek. Handlować z nimi mogła tylko wyznaczona do tego jedna gildia kupiecka, mająca swoją siedzibę w Kantonie, prastarym porcie otwartym, zarezerwowanym dla kontaktów morskich z cudzoziemcami. Dlatego towarami chińskimi handlowali głównie kupcy cudzoziemscy, a kupców chińskich można było spotkać jedynie na szlakach mórz południowych. Wszystkie państwa kręgu konfucjańskiego, Japonia, Korea, Wietnam, stosowały podobną politykę izolacjonizmu, zaostrzając ją, gdy wizyty Europejczyków stawały się częstsze i łączyły się z próbami propagowania chrześcijaństwa, a nawet zagrożeniami dla bezpieczeństwa kraju. A w Japonii i Korei cudzoziemców przybywających bez zezwolenia nawet zabijano. W Chinach co najwyżej ich wydalano. Dlatego jednym z podstawowych żądań Zachodu w XIX wieku było otwarcie tego kraju dla cudzoziemskich kupców i misjonarzy, gdyż swobodę podróżowania uważano za stan normalny. W cudzysłowie. Wspomniane powyżej ograniczenia wydawały się Europejczykom nieludzkie. Trzeba jednak pamiętać o ogromnych różnicach kulturowych. Dla nader ruchliwej ludności europejskiej z tradycjami wielkich migracji, kolonizacji nowych ziem, wędrowanie w rozmaitych formach było nieodłączną częścią życia, a tradycje pasterskie stanowiły element ich kultury z tradycjami picia mleka, robienia serów. Większość ludów chińskich natomiast od tysiącleci zajmowała się rolnictwem i prowadziła osiadły tryb życia, bez elementów pasterskich i wędrowniczych. Ludzie zazwyczaj spędzali całe życie w jednej wsi i gminie, odwiedzając jedynie sporadycznie najbliższe miasto powiatowe. Ideałem moralnym była egzystencja wśród rodziny i bliskich oraz troska o rodziców. Żonka zaś była boleśnie przeżywanym doświadczeniem. W taoistycznej księdze Drogi i Cnoty jako ideał przedstawia się trwanie w swojej osadzie od chwili urodzenia aż do śmierci. Zgodnie z zawartymi tam rekomendacjami, ludzie nie powinni używać do podróży łodzi ani wozów. Nie powinni nawet, jak tam pisano, odwiedzać sąsiednich wsi. Mogą wprawdzie słyszeć pianie kogutów i szczekanie psów u sąsiadów, ale nie powinni wiedzieć, jak one wyglądają. Powinni też znać smak tylko swoich potraw i cieszyć się tylko swoimi produktami. Kupcami, właśnie przez ich włóczęgostwo i opuszczanie rodziny, pogardzano. Uznawano tylko konieczność podróżowania funkcjonariuszy państwowych dla wypełnienia ich misji, a w ograniczonym zakresie pielgrzymki do świętych miejsc. Światem zewnętrznym, inaczej niż w Europie, nie interesowano się zupełnie, ani nie starano się go poznać. Jedynie nieliczne ludy chińskie, zwłaszcza z południowego wybrzeża, na przykład Minańczycy z południa prowincji Fujian, organizujący wyprawy morskie i zasiedlające przybrzeżne wyspy, a Chińczycy podejmujący migrację na setki kilometrów, czy też ruchliwi i chętnie żeglujący dziurę z prowincji Guangdong, reprezentowały kultury innego typu, akceptujące podróż i migrację. Można wspomnieć, że współcześnie niemal wszyscy Chińczycy emigrujący do obcych krajów wywodzą się właśnie z chińskich ludów południowego wybrzeża. Jeśli już podejmowano podróże w interesach, w misjach urzędowych, dla nauki czy w formie pielgrzymki, odbywano je zazwyczaj w obrębie cesarstwa. Trzeba pamiętać, że zajmowało ono niezmierzone wręcz obszary wielkości prawie kontynentu. Znajdowały się tam setki rzek, łańcuchów górskich, a zamieszkiwały te terytoria rozmaite, mówiące wieloma językami ludy chińskie i niechińskie. Jego obywatele podróżowali zatem i prowadzili interesy głównie w obrębie swojego świata cywilizowanego. Dzikimi krajami poza jego obrębem nie interesowało się, budziły one nawet lęk. Opuszczenie kraju wysokiej kultury i poszukiwanie szczęścia oraz kariery wśród barbarzyńców pociągało jedynie nieliczne i niespokojne jednostki, tym bardziej, że trzeba to było robić nielegalnie. Dla normalnych, w cudzysłowie, ludzi było to okropnym doświadczeniem, podejmowanym tylko z konieczności. Władze państwowe traktowały nielegalny wyjazd za granicę jako zdradę stanu, gdyż łączył się on z groźbą wywiezienia rozmaitych technik, umiejętności organizacji państwa oraz wojska, dobitnych, ale dzikich barbarzyńców, którzy dzięki uzyskanym wiadomościom mogli zagrozić cesarstwu, a nawet je podbić. Takie mechanizmy zadziały na przykład w przypadku najazdu mongolskiego czy mandżurskiego. Kontrola podróżnych była obliczona głównie na hamowanie ruchu zbiegów, przestępców, buntowników i przeciwdziałanie włóczęgostwu. Oczywiście ograniczała ona także zagraniczne podróże kupców chińskich i przyjazdy do Chin kupców cudzoziemskich. Jednocześnie umożliwiała utrzymywanie wśród obywateli cesarstwa przekonania, że żyją w najbardziej cywilizowanym i najlepiej rządzonym kraju świata. Zapobiegała też wystawianiu ich na ryzyko konfrontacji z odmiennymi kulturami i koncepcjami. Zamknięcie granic pozwoliło też na świadome kreowanie wśród nielicznych odwiedzających cesarstwo cudzoziemców wyidealizowanego obrazu Chin jako kraju bezmiernie bogatego i potężnego. Organizowano dla nich nawet prawdziwe pokazowe wycieczki i ograniczono maksymalnie ich kontakty z codziennym życiem kraju. Polityka radykalnego izolacjonizmu prowadzona w HRL, w epoce Mao czy w Korei Północnej była kontynuacją tych prastarych tradycji. A polityka otwarcia Chin na świat prowadzona przez Deng Xiaopinga oznaczała fundamentalny przełom. Proszę Państwa, to był 15 odcinek, rozdział izolacjonizm książki pana profesora Krzysztofa Gawlikowskiego Konfucjański model państwa w Chinach. Dziękuję Państwu, zapraszam na kolejny 16 odcinek i rozdział pod tytułem Transgraniczność. Dziękuję.